Nie powinno się mówić wierszy na początku poranka w Netale, powiem. Poranek jak baranek. Jest godzina 7:10. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i pędzimy, bo ważny wczoraj wieczór, jeśli chodzi o polską politykę, weto prezydenta Karola Nawrockiego w stosunku do ustawy o sejf i oczywiście reakcja polityków Koalicji Obywatelskiej, polityków PSL-u, którzy od czci i wiary odsądzają prezydenta Karola Nawrockiego. Doktor Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
Spodziewał się pan takich reakcji ze strony polityków Koalicji Obywatelskiej?
No cóż, politycy Koalicji Obywatelskiej, politycy obozu rządzącego, nie mając żadnych argumentów merytorycznych wobec decyzji pana prezydenta, ale przede wszystkim wobec projektu, który pan prezydent skierował do Sejmu, o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, postanowili tak jak zwykle posługiwać się hejtem, manipulacjami, no niektórzy nawet prośbami, tak jak pan generał Różański. Zatem wcale nas nie dziwi ta reakcja ze strony rządzących, choć wolelibyśmy, żeby rządzący, żeby polski parlament zajęli się ustawą, którą przygotował pan prezydent i która w ostatni wtorek trafiła do polskiego Sejmu.
Za 2 godziny nadzwyczajne posiedzenie polskiego rządu. Czego pan oczekuje od tego posiedzenia? Jakich decyzji premiera Donalda Tuska?
No przede wszystkim rzecz najważniejsza na tym posiedzeniu rządu, na tym nadzwyczajnym posiedzeniu rządu pojawi się szef Kancelarii Prezydenta, pan minister Zbigniew Bogucki. To jest zgodne z przepisami polskiego prawa. W sprawach dotyczących bezpieczeństwa, obronności może uczestniczyć w takich posiedzeniach rządu przedstawiciel Kancelarii Prezydenta. I wczoraj minister Szefernaker poinformował, że w tym posiedzeniu weźmie udział pan minister Bogucki. Ja mam przede wszystkim nadzieję, że to posiedzenie rządu będzie merytoryczne. Choć oczywiście wątpię, choć nadzieja zawsze umiera ostatnia, ale mam nadzieję, że rządzący poważnie podejdą do projektu ustawy pana prezydenta, bo to jest bardzo konkretne rozwiązanie, które nie zadłuży Polaków na kolejne kilkadziesiąt lat do roku 2070. Możemy tu i teraz skorzystać z rezerw Narodowego Banku Polskiego, z inwestycji na tych rezerwach, z dobrze prowadzonej, przemyślanej polityki prowadzonej przez prezesa NBP profesora Adama Glapińskiego, nie musielibyśmy się zadłużać. Projekt SEIF, ta ustawa, która trafiła na biurko pana prezydenta, która spotkała się z odmową podpisu przez pana prezydenta, to była ustawa, która zadłużyłaby Polskę na kilka kolejnych pokoleń do roku 2070. Proszę zwrócić, panie redaktorze, szanowni państwo, na narrację rządu. 2 dni temu pani minister Sobkowiak mówiła, że spłacać kapitał od tej pożyczki za 10 lat, ale nie wspomniała o tym, że odsetki trzeba by było spłacać w zasadzie następnego dnia po wpłynięciu, po pierwszym przelewie, który trafiłby do Polski, a to spowodowałoby, że oczywiście te odsetki, a później także spłacany kapitał łącznie wygenerowałyby dodatkowe 180 miliardów złotych. Zatem ten kredyt safe kosztowałby nie 180 miliardów złotych, jak mówili rządzący, ale 2 razy tyle, 360 miliardów. Propozycja pana prezydenta, która leży na stole, która trafiła w tej chwili do zamrażarki marszałka Czarzastego, nie generuje takich kosztów. To jest projekt safe 0%, projekt, który daje nam gwarancję stabilnego finansowania polskiej armii, a przede wszystkim jest zgodny z artykułem 90 polskiej konstytucji, która wyraźnie stanowi, że kwestie dotyczące obronności są elementarną zasadą suwerenności Rzeczpospolitej. No i oczywiście to, co też istotne, na co bardzo często powołują się rządzący, mówiąc o, odwołując się do przepisów unijnych, traktat o Unii Europejskiej w artykule 4 ustęp 2 wyraźnie mówi, że wszelkie kwestie dotyczące obronności są suwerenną decyzją państw członkowskich Unii Europejskiej. Zatem my suwerennie w Polsce powinniśmy podejmować wszystkie decyzje dotyczące finansowania obronności, finansowania polskiej armii, a tym samym finansowania bezpieczeństwa Polaków.
Ale panie doktorze, sytuacja jest taka, że rząd podejmie decyzję, żeby Polska miała i wzięła tą pożyczkę. Taki jest plan B premiera Donalda Tuska. O tym mówił wczoraj w TVN-ie marszałek Czarzasty, więc tak jaka będzie decyzja i jaka będzie reakcja prezydenta i co to oznacza?
Ja przede wszystkim przypominam, że w Polsce obowiązuje konstytucja. Artykuł 7 konstytucji mówi o tym, że organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. Rząd nie może takiej pożyczki zaciągnąć w taki dowolny sposób. To wymaga ratyfikacji, to wymaga ustawy, więc dojdzie do złamania prawa, jeżeli rząd przyjmie takie rozwiązanie. To rozwiązanie nie będzie zgodne z polskim prawem, ale zobaczymy, jaką decyzję podejmą rządzący. Rzeczywiście wczoraj na gorąco, dosyć histerycznie w TVN-ie wypowiadał się pan marszałek Czarzasty. Zobaczymy, co o godzinie 9 powie pan premier Donald Tusk i rządzący. My mówimy wyraźnie, jest alternatywa, jest bardzo spójna, konkretna, poparta finansowym zabezpieczeniem alternatywa w postaci Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych. Ta ustawa powinna trafić niezwłocznie do prac parlamentarnych. Przecież jeszcze tydzień temu pan premier Donald Tusk mówił wyraźnie, że jeżeli pan prezydent przedstawi jakieś konkretne rozwiązanie, to ono natychmiast trafi pod obrady Sejmu. Rząd i parlament natychmiast się tym projektem zajmą. We wtorek pan prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy składający się z 29 artykułów z obszernym uzasadnieniem wskazującym na źródła finansowania. Doszło do spotkania z panem premierem Donaldem Tuskiem, z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Przedstawiliśmy szczegółowe założenia dotyczące długofalowego, długoletniego finansowania potrzeb polskiej armii, modernizacji polskiej armii. No okazuje się, że po raz kolejny pan premier Donald Tusk mija się z prawdą, mimo tego, że deklarował wolę współpracy i zajęcia się projektem pana prezydenta, ten projekt trafił do zamrażarki marszałka Czarzastego, więc rządzący powinni ochłonąć i powinni przede wszystkim myśleć o interesie Rzeczpospolitej i zająć się projektem pana prezydenta, a nie robić wszystko i stosować jakieś kruczki prawne czy też obejścia prawa do tego, by zaciągnąć niekorzystny dla Polski kredyt.
Powiedział bardzo serdecznie, dziękuję za rozmowę, powiedział dr Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo.
Dziękuję.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio. Radio, robimy radio.
Z gorącej politycznie Warszawy do nie mniej gorącego, choć dziś i o tej godzinie z sennego Nowego Jorku przenosimy się, bo tam jest Tomasz Grzywaczewski, korespondent Radia Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
A w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się rozmaite ataki terrorystyczne.
Tak, rzeczywiście czwartek okazał się bardzo gorący i bardzo tragiczny. Doszło do dwóch zamachów. Pierwszy z nich miał miejsce pod Detroit i tam Amerykanin pochodzenia libańskiego, Ayman Ghazaleh, wjechał pick-upem do synagogi Temple, a następnie otworzył ogień z broni maszynowej do ochrony świątyni. Ranna została jedna osoba, jeden z ochroniarzy. Zamachowiec został zastrzelony, ale świątynia częściowo stanęła w ogniu. Tutaj takie nieoficjalne informacje wskazują, że ten mężczyzna miał podobno stracić członków swojej rodziny, w tym dzieci, w jednym z ataków Izraela na Liban. I również wczoraj doszło do ataku na Old Dominion University w stanie Virginia. Tam z kolei Mohamed Yalloh, również naturalizowany Amerykanin, co ciekawe, pochodzący tym razem z Sierra Leone, otworzył ogień do osób znajdujących się na uczelni. Zginęła jedna osoba, podpułkownik Brandon Shaw. Dwie osoby zostały ranne. Tutaj, co bardzo znamienne, napastnik służył wcześniej w Gwardii Narodowej, a jednocześnie 10 lat temu został skazany za próby wspierania państwa islamskiego. Także miał już wcześniejsze powiązania, czy takie sympatie islamistyczne i proterrorystyczne. Z kolei w miniony weekend w Nowym Jorku dwóch młodych zamachowców, 18 i 19 latek, rzuciło takie improwizowane ładunki wybuchowe domowej roboty w demonstrantów protestujących przed siedzibą przed domem burmistrza Nowego Jorku Zachrona Mamdaniego. Ci protestujący demonstrowali przeciwko islamizacji Nowego Jorku. Na szczęście te bomby nie eksplodowały. Tutaj podczas śledztwa jeden z zatrzymanych powiedział, że chcieli, aby liczba ofiar była większa niż podczas zamachu na maraton w Bostonie w 2013 roku. Obaj ci młodzi mężczyźni urodzili się już w USA, także są Amerykanami w drugiej generacji, w drugim pokoleniu. Ich rodzice z kolei pochodzą z Afganistanu i Turcji. Tutaj warto jeszcze dodać, że to już trochę starsza historia, ale już po rozpoczęciu ataków na Iran 1 marca Diagne, z kolei naturalizowany Amerykanin z Senegalu otworzył ogień do młodych ludzi przed barem w Austin w Teksasie. W tym ataku zginęły 2 osoby, a 15 osób zostało rannych. To byli przede wszystkim studenci. Także no, widzimy, że w Stanach Zjednoczonych zaczyna dochodzić do tych ataków terrorystycznych, przy czym to jest, myślę, istotne. Oczywiście ich na razie nie można powiązać w żaden sposób z aktywizowaniem tych uśpionych komórek irańskich. Tutaj władze amerykańskie zapewniają, że tego typu ewentualne tacy samotni strzelcy, czy właśnie takie terrorystyczne śpiochy, że oni są pod kontrolą amerykańskich służb. Natomiast mówimy o ludziach, którzy się, jak na to wskazuje, no w taki sposób być może nawet spontaniczny radykalizują. I to są właśnie naturalizowani Amerykanie. Także to nie jest tak, że to są na przykład nielegalni imigranci albo osoby, które wjechały na teren Stanów Zjednoczonych po to, żeby dokonać zamachów. To są amerykańscy obywatele. I wydaje się, że tego typu akty terroru zdecydowanie trudniej jest zwalczać. Zdecydowanie trudniej jest im zapobiegać. Też nie były jakieś zamachy, które były przygotowywane w taki bardzo, powiedziałbym, systematyczny, fachowy sposób. To nie były też duże uderzenia. To właśnie były pojedyncze osoby, które biorą karabin, biorą samochód i atakują, starając się zabić jak najwięcej osób, zanim w większości wypadków same po prostu nie zostaną zastrzelone.
I to jest najtrudniejsze do wychwycenia i złapania, bo to jest indywidualna decyzja. Ze złych informacji dla Stanów Zjednoczonych i prezydenta Ameryki jest jeszcze ta katastrofa samolotu cysterny, który się rozbił w Iraku.
Tak, dzisiaj doszło do katastrofy amerykańskiej latającej cysterny samolotu tankującego KC-135. W tym momencie nie wiemy, jaki jest los załogi. Trwa akcja ratunkowa. Prawdopodobnie doszło do powietrznego zderzenia z drugą latającą cysterną, która z kolei miała według nieoficjalnych doniesień bezpiecznie wylądować. Tutaj oczywiście no już za ten atak odpowiedzialność miała wziąć proirańska bojówka, Islamski Ruch Oporu w Iraku, ale to można się domyślać, że do przyznania się może być wielu chętnych, którzy będą próbowali wykazać, że to faktycznie było jakieś uderzenie ze strony Iranu, jednak wydaje się, że prawdopodobnie doszło w tym wypadku rzeczywiście do nieszczęśliwego zdarzenia. No ale to jest, no niestety, jest duże ryzyko, że to zwiększy liczbę amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli dotychczas w wyniku tych działań wojennych. Jak na razie potwierdzona jest śmierć 7 amerykańskich żołnierzy. To oczywiście będzie powodowało zwiększanie presji na amerykańską administrację, żeby ten konflikt zakończyć.
To w takim razie krótka informacja z amerykańskich mediów na temat stanu bitwy o Iran.
Myślę, że podstawowa informacja jest taka, że rosną obawy o to, że Stany Zjednoczone nie mają strategii. To znaczy, że nie wiadomo, jakie cele tak naprawdę chcą osiągnąć. Bo oczywiście militarnie ta wojna jest przez Stany Zjednoczone wygrywana i to w miażdżący sposób. Amerykanie pokazali nieprawdopodobną zdolność swojej machiny wojennej, w szczególności ataków powietrznych. Natomiast nie widać politycznego końca. Także mamy sytuację wojny militarnie wygrywanej, ale politycznie w pewien sposób przegrywanej. Oczywiście Iran wychodzi z założenia, że każdy kolejny dzień osłabia poparcie dla amerykańskiej administracji, a przecież zapasem są wybory midterms. Tutaj też tą taką właśnie brak tej strategii zarzucają amerykańskiej administracji, w szczególności demokratyczni senatorowie. Ostatnio doszło do przesłuchania przed Senacką Komisją Obrony podsekretarza podsekretarza stanu w Departamencie Wojny, Elbridge'a Colby, no, który był, tak powiem kolokwialnie, grillowany przez senatorów, którzy no, próbowali mu, czy zarzucali mu, że tak naprawdę te działania są niezgodne w ogóle z Narodową Strategią Bezpieczeństwa, która wskazywała, że Stany Zjednoczone mają koncentrować się na zachodniej hemisferze, że są też niezgodne z wcześniejszymi wypowiedziami administracji mówiącymi o tym, że jednak kluczowy jest basen Indo-Pacyfiku i kwestia powstrzymywania Chin, a tymczasem mamy wojnę na Bliskim Wschodzie. O, wiele wskazuje na to, że tutaj mogło dojść po prostu tego do przeszacowania przez amerykańską administrację, czy niedoszacowania raczej, siły irańskiego reżimu, że Donald Trump liczył na to, że ten reżim się załamie, że będzie kolejny sukces, tak jak sukcesem była interwencja w Wenezueli, a tymczasem ten reżim zdaje się niezwykle odporny na te ciosy, odpowiada technikami terrorystycznymi, a jednocześnie jest przekonany, że po prostu może tę wojnę na polityczne, co ciekawe, wycieńczenie wygrać, bo oczywiście Amerykanie mogą tę wojnę prowadzić, jeżeli chodzi o zasoby materiałowe, bardzo długo, ale polityczne koszta mogą okazać się po prostu dla republikanów nieakceptowalne.
Ale powiedziałeś o militarnej przewadze Stanów Zjednoczonych, cieśnina Ormus zablokowana, rakiety z Iranu i z Hezbollahu lecą w kierunku Izraela, lecą w kierunku baz amerykańskich, systemy radarowe, tak jak mówią niektóre media, bo my tego nie wiemy, bo tam nie jesteśmy, są uszkodzone, więc tych informacji negatywnych dla armii amerykańskich też jest sporo.
Znaczy tak, oczywiście, no Amerykanie też ponoszą pewne straty, ale jednak one są niewspółmierne w stosunku do strat Iranu. No, tutaj z kolei Teheran stosuje bardzo skuteczną taktykę, no właśnie takich uderzeń, nazwijmy to quasi-terrorystycznych, a to dron uderzy na przykład jak w ciągu ostatnich godzin w drapacz chmur wysokościowiec w Dubaju. A to drony spadną na depozyty ropy naftowej w Omanie. Albo dojdzie do ataku na tankowce stojące w porcie, w zasadzie na redzie u wybrzeży Iraku. To wszystko oczywiście w skali tych ataków, to nie są paradoksalnie jakieś ogromne uderzenia. Natomiast one powodują ogromne właśnie polityczne i gospodarcze koszty związane z zablokowaniem cieśniny Ormus i wreszcie z tym, że po prostu każdego dnia na tej wojnie tracą państwa Zatoki Perskiej, które przede wszystkim tracą swoją wiarygodność jako tej bezpiecznej przystani dla kapitału, dla światowej elity finansowej. Także no, mamy do czynienia właśnie ze stratami bardziej politycznymi, więc te uderzenia Iranu, pomimo że no, w skali takiej militarnej one nie mają ogromnego znaczenia, oczywiście z całym szacunkiem dla wszystkich żołnierzy, nie tylko amerykańskich, ale już na przykład również żołnierza z Francji, którzy polegli w wyniku tych ataków, to nie są militarne uderzenia znaczące. Natomiast politycznie mają one ogromny ciężar gatunkowy, a republikanie nie mogą sobie pozwolić na kolejną niekończącą się wojnę, a takie wojny przecież sam Donald Trump krytykował. To również wywiera pewnego rodzaju presję wewnątrz samych republikanów i potencjalnie wewnątrz samej administracji. Zauważmy, że tak naprawdę od początku inwazji na Iran praktycznie nieobecny jest wiceprezydent J.D. Vance, który no, oczywiście on się wypowiedział kilkukrotnie w mediach, ale on przestał grać pierwsze skrzypce. To jest też pytanie o to, jakie tarcia pojawiają się wewnątrz tej administracji.
To na zakończenie pytanie o koszty. Ta wojna kosztuje miliardy dolarów dziennie?
Tak, no to są miliardy dolarów dziennie. Dodatkowo dzisiaj mamy jeszcze uwolnienie rezerw 182 miliony ton ropy naftowej zostały uwolnione z amerykańskich rezerw strategicznych po to, żeby właśnie stabilizować ceny ropy naftowej. Także te koszta są oczywiście bardzo duże, choć absolutnie no, akceptowalne z punktu widzenia amerykańskiego budżetu obronnego, z punktu widzenia amerykańskiej gospodarki. Tylko znowu wracamy do kosztów politycznych, bo przecież bardzo łatwo jest powiedzieć, że Donald Trump obiecywał, że America first, że pieniądze będą płynęły do Amerykanów, biorąc pod uwagę, że no, społeczeństwo amerykańskie mierzy się z szeregiem wewnętrznych kryzysów, z upadkiem klasy średniej, z upadkiem klasy pracującej, tak ją nazwijmy, po prostu robotników, tych tak zwanych niebieskich kołnierzyków, z kryzysem w systemie opieki zdrowotnej. W związku z tym no, bardzo łatwo jest zadać pytanie, dlaczego te pieniądze wydawane są na bombardowanie Iranu, a nie na ratowanie amerykańskiego społeczeństwa. I to jest kolejny koszt polityczny.
I z tym pytaniem zostawiamy słuchaczy Poranka Wnet. Tomkowi Grzywaczewskiemu życzymy dobrych snów. Jest godzina 7:30. Dziękuję za rozmowę. Radio Poranku. I przenosimy się w okolice ulicy Wiejskiej. Zbigniew Kuźmiuk, doktor Zbigniew Kuźmiuk, polityk Prawa i Sprawiedliwości przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jaki będzie plan B Donalda Tuska?
To wszystko wskazuje na to, żeby na dzisiejszym posiedzeniu porannym Rady Ministrów przyjmą uchwałę o wzięciu tej unijnej pożyczki. No i najprawdopodobniej ten pomysł będzie realizowany, mimo że ewidentnie no, to będzie sytuacja sprzeczna z polską konstytucją. Działanie pozaprawne, artykuł 7 konstytucji czy artykuł 89 mówiący o tym, że przy poważnym zadłużaniu państwa potrzebna jest ustawa, która powinna być ratyfikowana przez parlament i podpisana przez prezydenta.
I takim prostym mykiem to zrobią, czyli prostym sposobem uchwała wystarczy, żeby pani minister finansów pojechała do Brukseli z walizką i napełniła ją euro?
Ja nie wiem, czy to pani minister finansów, raczej chyba pełnomocniczka rządu do spraw tej pożyczki.
A bo jest minister finansów, w ogóle pomyślałem o pełnomocniczce, oczywiście.
Tak, pełnomocniczka, ona jest ministrem w kancelarii premiera. W związku z tym myślę, że ona zostanie umocowana. No jak zwykle nie będzie tutaj podpisu Donalda Tuska, choć no, uchwała Rady Ministrów, jak rozumiem, zapadnie jednomyślnie i wszyscy, którzy ją podejmą, kiedyś będą musieli podnieść po niej za to odpowiedzialność. Tak jak zresztą wczoraj ostrzegał prezydent zarówno tę odpowiedzialność polityczną, jak i odpowiedzialność karną.
To tego się spodziewamy. Oczywiście spodziewamy się też jakiegoś ostrego wystąpienia premiera Donalda Tuska, bo wsłuchiwał się pan pewno, jak wszyscy politycy i dziennikarze, w reakcję po wecie prezydenta. I co pan sądzi o tych radykalnych, właściwie mocnych, hańba, zdrada, tchórz? To są takie określenia na decyzję i na samego pana prezydenta Karola Nawrockiego.
Panie redaktorze, właśnie ta histeria po stronie rządowej coraz bardziej mnie zastanawia, jakiego to jest rodzaju uwikłanie pana premiera, że ta reakcja jest właśnie taka histeryczna. Wydaje mi się, że ta sytuacja, no oczywiście zdaję sobie sprawę, że rząd może być z niej niezadowolony, ale tego rodzaju reakcje i polityków rządowych i tego ich otoczenia, a także wspierających ich mediów są co najmniej zastanawiające. Co leży u podstaw tej histerii, mogę się tylko domyślać. No, niezadowolenie tych, którzy wsparli pana premiera w kampanii wyborczej i zainstalowali go w Polsce.
Decyzja Karola Nawrockiego, oczywiście komentatorów, ani premiera Tuska, ani komentatorów nie mogła zaskoczyć, skoro wszyscy, zarówno doradcy prezydenta Karola Nawrockiego, jak i politycy opozycji mówili, że trzeba i należy zawetować program SAFE, ale ta decyzja jest decyzją odważną i jakby otwiera nowy rozdział w tym sporze między opozycją teraźniejszą a koalicją rządową.
Panie redaktorze, ta decyzja stała się, wcześniej ona, mówię o decyzji weta, Ona wcześniej nie była taka oczywista. Ona stała się dopiero oczywista wtedy, kiedy pojawiła się ta propozycja pana profesora Glapińskiego. Bo rzeczywiście no, uzbrojenie naszej armii jest potrzebne. Nie mamy na to zbyt dużo czasu, więc te środki, także zewnętrzne, są do tego potrzebne. Natomiast ta propozycja przedstawiona przez pana profesora Glapińskiego, którą omówił zresztą szczegółowo na swojej konferencji prasowej po tym spotkaniu u prezydenta, no, pokazała alternatywę, która jest no, dla każdego, kto choć trochę rozumie mechanizmy funkcjonowania banku centralnego, stała się zupełnie jasna. No, zamiast pożyczki, która wiąże się, jak dowiedzieliśmy się także od prezydenta, z gigantycznym dodatkowym kosztem, no i nieprawdopodobnym ryzykiem, bo jak pan doskonale wie, kurs naszej waluty jest płynny i w ciągu 45 lat będzie się zmieniał powielokroć, to nawet bez uwzględnienia tych zmian kursu i przy przyjęciu, że to oprocentowanie będzie w przedziale 3-4%, to ten koszt to jest 180 miliardów złotych, czyli drugie tyle jest sama pożyczka. No i mamy przyrost długu, no mniej więcej o co najmniej 4 punkty procentowe PKB.
To mniej więcej wiemy, a proszę powiedzieć, jak pan myśli, co teraz zrobi pan marszałek Czarzasty? Jak szybko Sejm zajmie się ustawą prezydenta i jakie mechanizmy pozmienia, żeby ta ustawa była zjadliwa dla Koalicji Obywatelskiej?
Panie redaktorze, myślę, że pan marszałek Czarzasty przecież nie podejmuje decyzji sam. Ta decyzja mówiąca o tym, że kieruje to do zamrażarki i teraz, jak sądzę, po tym wecie, ona w ogóle nie będzie uruchomiona. No jest podjęta przez większość koalicyjną.
I myśli pan, że w ogóle Sejm nie zajmie się propozycją prezydenta?
Myślę, że na razie nie, absolutnie nie zostanie to poddane obradom. No i mówiąc szczerze, nie ma siły na to, żeby wprowadzić to rozwiązanie do agendy. Z jakichś powodów rządzący uznają to rozwiązanie nierealistyczne, choć pan prezes Glapiński przedstawił co najmniej 5 czy 6 krajów, czy mówiąc precyzyjniej banków centralnych, które na przestrzeni ostatnich lat przeprowadziły podobną operację na swoich rezerwach walutowych. Więc co więcej, jak się okazuje, ja nawet w związku z tym, że jesteśmy przecież, mimo tego, że nie jesteśmy w strefie euro, jesteśmy w europejskim systemie banków centralnych, zdecydowanie pan prezes Glapiński powiedział, że na tę operację nie potrzeba nawet notyfikacji Europejskiego Banku Centralnego. No bo tego rodzaju operacje na rezerwach, a więc sprzedaż jednych rezerw i powiększanie innych rezerw, tak jak powiedział pan prezes, mogą być dokonywane codziennie na podstawie decyzji zarządu banku.
Ale na razie, tak jak przynajmniej dr Zbigniew Kuźmiuk sądzi, ta ustawa prezydencka będzie w szufladzie marszałka Czarzastego.
Mimo że jest, bo powiedziałem o tym rozwiązaniu pożyczki unijnej, po drugiej stronie, nie wdając się w szczegóły, leży tak naprawdę oferta grantów w wysokości no, 190 miliardów w ciągu 5 lat na zbrojenia. I te granty mogą być wykorzystane w polskim przemyśle, mogą być wykorzystane na zakupy na całym świecie bez żadnych ograniczeń. Jeżeli się położy te dwie rzeczy, no to rozwiązanie jest oczywiste. Jestem, mówiąc szczerze, w szoku, że minister finansów, który przygotował 3 budżety, każdy z deficytem prawie 300 miliardowym i powiększył nasz dług, powiększy do końca tego roku o 16 punktów procentowych, jest gotów do tego dołożyć kolejne 4% w sytuacji, kiedy ma propozycję, która długu naszego nie powiększa w żadnym momencie. Jest to dla mnie jako finansisty zachowanie ministra no, zupełnie szokujące. Rozumiem, że chce utrzymać stanowisko, ale przynajmniej powinien wytłumaczyć premierowi, na czym rzecz polega, choć sądzę, że oczywiście strona rządowa rozumie to, co proponuje pan prezes Glapiński, no ale właśnie ze względu na to zewnętrzne uwikłanie nie chce pójść w tę stronę.
O czym w Poranku Wnet powiedział dr Zbigniew Kuźmiuk, polityk i poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Dobrego dnia dla pana redaktora i słuchaczy Radia Wnet.
Jest godzina 7:40.
Radio, robimy radio. Radio.
I od tej dużej polityki odchodzimy na chwilę, żeby posłuchać o czymś, co dzieje się między dołem a ulicą wiejską. Pan Krzysztof Szczepanik, mierniczy geodeta, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry słuchaczom oraz widzom YouTube wnet.pl.
I my serdecznie witamy. Jaki jest problem, który mają teraz geodeci?
Proszę pana, problem to się zaczął od 1952 roku, kiedy brutalnie Bierut zlikwidował ustawę o zawodzie mierniczego przysięgłego, która powstała z 1925 roku, a tylko dla to, że moi poprzednicy, którzy nie chcieli dzielić majątków bezprawnie przyjętych dekretem PKWN. I do tej pory od 1952 mamy te cztery dekrety Bieruta w prawodawstwie polskim. Prawo geodezyjne i kartograficzne to jest ostatnia ustawa Sejmu Perolowskiego z 17 kwietnia 1989 roku. Nikt do tej pory tego nie chciał zmienić. Nie ma ustawy o zawodzie geodety, taka ustawa nie istnieje. Ja faktycznie według prawodawstwa z tego Bieruta nazywam się wykonawca prac geodezyjnych. Także bardzo dziękuję, że pan użył słowa mierniczy, to co jest w naszym systemie prawnym w Polsce.
No dobrze, czyli nie zmieniono niczego od 1952 roku, od czasów Bieruta, ale teraz ktoś ma jakąś intencję zmiany, czy też nie ma?
Proszę pana, sytuacja nastąpiła tak, że koledzy z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów w Polsce wystąpili do Komisji Petycji Sejmu Perolskiego. Mówi, no przynajmniej ten artykuł 11 napiszmy, żeby to był jednak osoba, która posiada uprawnienia państwowe, bo takie posiadam, ale w części ograniczonej. I żeby zamiast tego wykonawcy wpisać geodetę uprawnionego. No i też posłowie mówią, ale rozmawiajcie z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym, oni wiedzą, jak oni to mają. Do tej pory nikt z ministerstwa na ten temat nie rozmawiał, oni sobie sami przygotowali. Do tego dołożyli zakaz pracy urzędników w powiatach, ponieważ wie pan, no, jak jest system rosyjski, to system rosyjski musi nadzorować nawet osobę, która ma uprawnienia państwowe, czyli moja dokumentacja jest weryfikowana przez urzędników w powiatach, a niekrotnie kontrolowana i tam są geodeci powiatowi. I nie tak dawno w związku z tym, że został pan doktor Izdebski, wykazał rejestr prac, gdzie bardzo dużo urzędników powiatowych, mimo zakazu w artykule 30 o pracownikach samorządowych, żeby nie wykonywali tych samych funkcji prywatnie i oni to po prostu wykonują. I zamiast ten zakaz miał wejść na całą Polskę, to teraz było spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu i Związek Powiatów Polskich powiedział, nie, to ograniczmy ten zakaz tylko do rejonu, gdzie ja pracuję, czyli na przykład w starostwie, ja mieszkam w Piotrkowie Trybunalskim, czyli w starostwie miasto Piotrków Trybunalskim, to ty nie możesz pracować, ale jak pojedziesz 5 kilometrów dalej, bo jest powiat ziemski, to ty już możesz pracować. No i Ministerstwo Rozwoju i Technologii przyjęło, bo tak uważali. Argumentacja Związku Powiatów Polskich była taka, że geodeci powiatowi bardzo mało zarabiają, no i muszą sobie dorobić na wolnym rynku.
No a jakie to ma konsekwencje dla pana?
Proszę pana, do tej pory to oni się jeszcze ukrywali i proszę pana, tajnie robiły te prace gdzieś ukryte, gdzieś pod innymi szyldami firm, którymi oczywiście ja też konkurowałem. Przecież ja konkuruję w całej Polsce, proszę pana. Jeśli ja do pana, jakby do geodety powiatowego przekazuję pracę w powiecie A, a ja konkuruję z nim w powiecie B. Mało tego, czas weryfikacji, proszę pana, jest ustawowo 7 dni. Ale czasami oni to specjalnie wydłużają. Teraz mieliśmy taki przypadek w Łasku, że nie chcieli przyjąć, że wiata to jest budynek, proszę pana. Geodeta się mierniczy odwołał i było to w marcu. W październiku dopiero wyrok sądu administracyjnego. Ten system, proszę pana, stworzył służbę geodezyjną kartograficzną, która powstała właśnie w 1952 roku. To jest na wzór Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Czyli tak, ekonomiczny sens jest taki, kontroler jest jednocześnie konkurentem i ten, co zleca pracę, może zlecać koledze urzędnikowi, kontrolerowi, żeby on zarobił pieniądze, a nie ktoś, kto nie jest urzędnikiem.
Może tak być, może konkurować na rynku prywatnym, ale mogą się wymieniać zleceniami publicznymi, no bo on już w powiecie B też może dostać pracę.
Tak jest w samorządach, że samorządowcy z jednego samorządu są w radach nadzorczych w innym mieście, w innym samorządzie i jest taka zabawa, która jest określana jako korupcja.
Dokładnie tak. I teraz, panie redaktorze, gdzie pan pójdzie? Szybciej do takiego, jak ja jestem przedsiębiorcą od 30 lat, czy do urzędnika, który szybciej zrobi? Będzie pan pół roku czekał, czy na przykład 2 godziny na wykonanie ma?
Takie mogą być różnice czasowe, bo
nawet takie mogą być.
Bo ten kontrolujący może pana pracę włożyć do szuflady i poczekać przez jakiś czas, zanim odpowie, tak?
To oczywiście. Myślę, że po tym wywiadzie już niektórzy się na mnie szykują tutaj w innych powiatach, żeby nie mógł wykonywać pracy.
No to my będziemy dalej w takim razie wspólnie kontrolować sytuację. Ale to jest na jakim etapie? Rozumiem, że ma być...
W tej chwili jest w Ministerstwie Rozwoju i Technologii po Komisji Wspólnej Samorządu i przekazywane jest do Rady Ministrów.
A potem do Sejmu.
To idzie bezpośrednio do Sejmu. Rząd przekazuje to do nowelizacji do Sejmu. I proszę pana, najciekawsze, że myśmy przez 2 lata pracowali na przywróceniu zawodu mierniczego. Zrobiliśmy projekt ustawy o zawodzie mierniczego i samorządzie zawodowym miernictwa geodezyjnego. I oni nie chcą z nami rozmawiać. Oni się boją tego, że to jest bomba atomowa dla nich. My zakładamy, że proszę pana, ponad 50% rynku przejmują urzędnicy, którzy pracują w starostwach. Jak mamy pracować?
I z tym pytaniem zostawiamy i pana, i słuchaczy Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Krzysztof Szczepanik, mierniczy, geodeta, był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 7:46. To może chociaż przez chwilę pojedźmy z orkiestrą ulic, a nie musimy. Bardzo szybko przełączyliśmy się i w takim razie powitam gościa. Może z sygnałem dźwiękowym. I teraz wspólnie z panem profesorem Maciejem Szymanowskim powędrujemy na Węgry, żeby dowiedzieć się, co się dzieje na właściwie miesiąc przed wyborami parlamentarnymi, które zdecydują o tym, czy pan Viktor Orbán nadal będzie rządził Węgrami, czy też będzie wielka zmiana warty. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Będzie ta wielka zmiana warty. Jakie są główne tematy kampanii wyborczej na Węgrzech?
Zobaczymy oczywiście. Mamy jeszcze miesiąc kampanii. Wydaje się, że obie główne siły polityczne, czyli koalicja rządząca Fideszu i chrześcijańskich demokratów z KDNP, bo te dwie siły rządzą od lat, od 2010 roku, nieprzerwanie na Węgrzech, mają lekką przewagę, ale to jest lekka przewaga nad partią, nową partią opozycyjną, która zmiażdżyła wewnętrznej rywalizacji wszystkie pozostałe lewicowo-liberalne siły. To jest partia TISA. Od razu dodam, że niezwykle trudno jest powiedzieć, jaki będzie wynik wyborów z uwagi na to, że wybory na Węgrzech są większościowe i te sondaże, które się pojawiają również w Polsce, które mówią o ogólnych nastrojach, niewiele mówią o tym, jak będą głosować Węgrzy tam na dole. Przypomnę, że przed 4 laty Fidesz i KDNP, koalicja, wygrała tylko minimalnie o kilka głosów w wyborach, jeśli chodzi o listy ogólnokrajowe. Natomiast miażdżące zwycięstwo nad opozycją wówczas odniosła właśnie na poziomie okręgów jednomandatowych, czyli zdobyła tam 4 razy więcej mandatów niż opozycja.
Dobrze, to tą ordynacją się zajmijmy. Jest lista krajowa, czyli tu są proporcjonalne głosowanie i jest druga...
Mamy 199 miejsc w węgierskim parlamencie. 106 miejsc jest obsadzanych w ramach wyborów w okręgach jednomandatowych. Czyli mniejszość miejsc jest z list ogólnokrajowych, większość w okręgach jednomandatowych.
A w tych okręgach jednomandatowych wygrywa ten, który zdobędzie ponad 50% głosów, czy jest tak jak w wyborach do...
Większość.
Większość musi.
Nie ma większość, tak.
Ale większość, bo to jest tak, jak jest trzech kandydatów, to może być 34, 33, 33 i wtedy ten, co 34 wchodzi, tak?
Dokładnie tak, panie redaktorze.
Czyli nie ma, nie ma drugiej tury, w której tak jak w wyborach prezydenckich.
Nie ma drugiej tury i co jeszcze jest ważne, jeśli chodzi o opozycję, to do dzisiaj nie wiemy, czy ile jeszcze partii wystartuje w tych okręgach jednomandatowych tak naprawdę, czy wycofają swoich kandydatów inne partie, czy głosy się będą rozkładać. No i jeszcze jest partia, którą się pomija w Polsce dosyć często w różnych analizach. To jest partia skrajnie prawicowa, partia Michozan, czyli Nasza Ojczyzna, która z całą pewnością wejdzie do parlamentu. To wszystkie sondaże, również te ogólnokrajowe pokazują i będzie miała grupę kilku, przynajmniej jeśli nie kilkunastu posłów. No i jeżeli ta partia będzie z kimś zawierać koalicję, no to raczej jednak z Fideszem niż z lewicową opozycją.
Czyli nie jest tak, że jak sobie myślimy na podstawie sondaży, że 12% przewaga opozycji nad partią Viktora Orbana gwarantuje opozycji przejęcie władzy.
Ja mam czasami wrażenie, jak czytam, przepraszam za taką złośliwość o poranku, ale czytam pewne artykuły, pewne wypowiedzi polityków, to tak jakby się zatrzymali w czasie. Mówią dokładnie to samo, co przed 4 laty, czyli zjednoczona opozycja na Węgrzech jak nigdy, świetny kandydat na premiera opozycji jak nigdy i 20% nawet przewaga w sondażach. Dokładnie to czołowe polskie media i czołowi polscy politycy po tej bardziej lewicowo-liberalnej strony twierdzili, skończyło się jak skończyło, czyli przewagą 2/3 w parlamencie.
A kim jest ten kandydat opozycji?
Pan Peter Modior to znowu jest, podobnie jak przed 4 laty, kandydat prawicowy, ale taki zdrowo prawicowy, czyli taki prounijny, osoba, która... ma być takim symbolem powrotu do korzeni, czyli takiej czystej polityki, właśnie nieuwikłanej w jakieś kompromisy, w różnych swoich decyzjach, czy Viktor Orban jako premier, czy jego partia w różnych latach skłaniała się, jak to zwykle w czasie, kiedy człowiek czy partia sprawuje władzę.
No dobrze, opozycja w jakich słowach mówi o Viktorze Orbanie i o rządach, które sprawuje nieprzerwanie od kilkunastu lat?
No w dosyć typowych, jak dla współczesnych kampanii w państwach demokratycznych, czyli stara się za wszelką cenę obniżyć zaufanie do rządzących, czyli oskarża o korupcję, oskarża o złodziejstwo. To są oczywiście rzeczy, których nie jest w stanie udowodnić w żaden sposób, ale można przyjąć, że 5 do 6 zarzutów dziennie pojawia się w internecie, bo kampania na Węgrzech się odbywa bardzo mocno w tej sferze, w tej blogosferze, na tej internetowej linii, czego my też w Polsce do końca nie dostrzegamy. To jest najbardziej internetowa kampania w dziejach Europy Środkowej na pewno, jeśli nie Europy w ogóle w Unii Europejskiej, która miała do tej pory do czynienia. Dziesiątki tysięcy osób codziennie siadają do komputerów po jednej i po drugiej stronie, żeby powiedzieć, co myślą o tej drugiej stronie. To są wolontariusze tak zwani. Natomiast tutaj oczywiście jest również, jeśli chodzi o opozycję, to deklaracja polityki przyjaznej Unii Europejskiej, polityki, która będzie lepiej, będzie lepsza pod względem podatkowym, czyli wszyscy są takie specjalne kalkulatory na stronach internetowych partii CiS-u. Można sobie obliczyć, o ile więcej będziesz zarabiał, jak partia CiS-a wygra wybory, o ile wyższa będzie twoja emerytura, tak, z jednej strony. I oczywiście obniżenie podatków ogólne z jednej strony, no a z drugiej strony jest obrona tego stanu posiadania, który się udało Fideszowi i chrześcijańskim demokratom wywalczyć i jakoś zrealizować w ostatnich 100 latach. No, kampania jest na pewno pod tym względem ciekawa. Mam też ten wątek ukraiński bardzo silny w tej chwili, odcięcie Węgier od dostaw gazu z gazociągu, z ropociągu też Drużba przyjaźń.
To jest problem. Porównanie kampanii wyborczej sprzed 4 lat z kampanią wyborczą 2026.
Bardziej jest brutalna, na pewno jeśli chodzi w tej warstwie słownej, no i przeniosła się do internetu bardzo mocno. To znaczy, żebym dać jeden taki przykład, który być może to najlepiej zobrazuje, co tydzień, co 2 tygodnie spotykają się w wielkich halach sportowych blogerzy na swoich takich wiecach i ustalają kolejne elementy kampanii, jak po jednej, tak po drugiej stronie.
I to są płatni blogerzy, czy to są tacy, którzy są zwolennikami albo Orbana, albo opozycji?
Podaje się, że to są osoby, oczywiście wolontariusze, którzy nie otrzymują za to żadnego wynagrodzenia. Jak jest w rzeczywistości, chyba się nigdy nie dowiemy tak naprawdę. Przepraszam. Już przed 4 laty miliony Węgrów otrzymało SMS-y w dzień wyborów z USA i do dzisiaj się nie udało jakby dojść źródła, kto to finansował. Każdy, kto troszkę się z tymi sprawami zajmuje i ma kogoś znajomego w Stanach Zjednoczonych, to wie, że każdy SMS ze Stanów Zjednoczonych to nie jest SMS z terytorium Unii Europejskiej, on jest znacznie droższy, więc nie każdego stać wysłać 800 tysięcy czy 1 800 000.
A jak ważne dla Węgrów jest poparcie Donalda Trumpa dla rządzącego premiera?
Myślę, że jest bardzo ważne, ponieważ Węgrzy troszeczkę tak zagrali o wszystko i premier Orban był jedynym premierem, jeśli chodzi o państwa Unii Europejskiej, który w kampanii również wspierał Donalda Trumpa i oni są faktycznie na takiej przyjacielskiej stopie i dzwonią do siebie wzajemnie i o pewne rzeczy rozmawiają, o których oczywiście nie podają do wiadomości, chociaż chyba kiedyś prezydent Trump powiedział, że jeśli chodzi o politykę wobec Unii Europejskiej, to lubi to konsultować, o swoje decyzje wobec Unii Europejskiej, lubi to konsultować z Viktorem Orbanem. Tak, nawet się spekuluje, że być może prezydent albo wiceprezydent USA pojawi się za tydzień, dwa na Węgrzech.
To pytanie o ten problem ukraiński. Czy to też jest taka wielka oś sporu, relacja między Budapesztem a Kijowem?
Stało się to na pewno wielką osią sporu. Kampania wyborcza to dodatkowo tutaj dodała energii i wielu środowiskom i zachęty do tego, żeby wzajemnie się atakować jak po jednej, tak po drugiej stronie. Nawet nie chcę za bardzo w tej rozdygotanej Europie Środkowej, którą mamy dzisiaj, tutaj przywoływać na zdania wypowiadane przez polityków jednej czy drugiej strony. W każdym razie jesteśmy na takim poziomie bardzo mocnych ataków na Ukrainę, jeśli chodzi o kierownictwo państwa węgierskiego w Budapeszcie i bardzo mocnych ataków po drugiej stronie różnych, to nie tylko są słowa prezydenta Zełenskiego dotyczącego tego adresu, który przekaże premiera dla swoich żołnierzy, żeby zrobili porządek nad Budapeszcie. To są już słowa jego generałów, którzy twierdzą, że znają również adresy i całej piątki dzieci Viktora Orbana i całej szóstki wnuków. Także tutaj jest eskalacja totalna, można powiedzieć. Z dużym niepokojem na to patrzę. Na szczęście, przynajmniej do tej pory, na Węgrzech jest to jednak przede wszystkim na poziomie takim ludzkim, ogólnoludzkim interpretowane, że to jest jednak z inicjatywy, to wszystko się dzieje w Brukseli.
I są dwa fakty. Z jednej strony gaz, który nie płynie na Węgry. Czy tam jest uszkodzony ten gazociąg przez wojska rosyjskie? To jest pytanie. A z drugiej strony zatrzymanie tych pieniędzy, których Ukraina potrzebuje. One nadal
tak, Węgry
są...
formalnie blokują przekazanie 90 miliardów euro Ukrainie.
To jest, na poziomie politycznym, ale te pieniądze, które jechały z banku...
Też zatrzymane są, skonfiskowane pod do śledztwa. No pewnie do wyborów Ukraina nie zobaczy tych pieniędzy i tego złota. Z jednej strony, oczywiście z drugiej strony jest delegacja w tej chwili ukraińska pod przewodnictwem jednego z wiceministrów energetyki. No i w Kijowie ma za zadanie, ponieważ nie udało się wczoraj z nikim spotkać. Sam prezydent Zełenski powiedział, że to są jacyś turyści, on o tym nic nie wie. Więc dzisiaj otrzymali polecenie, żeby się udali na miejsce tego ataku rakietowego, rosyjskiego, dronowego na ten gazociąg przyjaźń, żeby zobaczyli na miejscu, ale moim zdaniem nie zostaną tam wpuszczeni, bo takie próby były też podejmowane ze strony Unii Europejskiej. Także tutaj Ukraina bardzo mocno broni swojej suwerenności i nie chce pokazać tego miejsca ataku rosyjskiego.
I tak zajęliśmy się wyborami na Węgrzech. Myślę, że coraz częściej będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w Budapeszcie i w okolicach. Profesor Maciej Szymanowski był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
A dzisiaj jakiś nadzwyczaj sprawny poranek, bo właśnie zbliża się godzina 8, więc punktualnie Jakub Duszak wystartuje z wiadomościami.
Wybiła 8 w tym wydaniu wiadomości. Prezydent wetuje sejf, rząd zwołuje posiedzenie nadzwyczajne, nie ma dowodów na Karola Wojtyłę oraz sytuacja na Bliskim Wschodzie i zamachy w USA. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Na godzinę 9 premier Tusk zapowiedział nadzwyczajne posiedzenie rządu w sprawie prezydenckiego weta ustawy o sejf. Według zapowiedzi weźmie w tym posiedzeniu udział szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki. Karol Nawrocki uważa, że sejf uderza w polską suwerenność.
O tych pieniądzach, o naszym bezpieczeństwie nie będą decydowały wyłącznie polskie władze. Sejf to mechanizm, w którym Bruksela poprzez tak zwaną zasadę warunkowości może arbitralnie wstrzymać finansowanie, a nasze państwo i tak nadal będzie musiało spłacać ten dług. Dlatego trzeba powiedzieć jasno, bezpieczeństwo pod warunkiem nie jest bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo Polski nie może zależeć od obcych decyzji.
A w Sejmie leży prezydencki projekt ustawy o Sejf 0%, czyli projekt wewnętrznego finansowania polskiej armii, o czym mówił w Poranku Wnet rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Jest alternatywa, jest bardzo spójna, konkretna, poparta finansowym zabezpieczeniem alternatywa w postaci Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych. Ta ustawa powinna trafić niezwłocznie do prac parlamentarnych. Przecież jeszcze tydzień temu pan premier Donald Tusk mówił wyraźnie, że jeżeli pan prezydent przedstawi jakieś konkretne rozwiązanie, to ono natychmiast trafi pod obrady Sejmu. We wtorek pan prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy składający się z 29 artykułów z obszernym uzasadnieniem, wskazującym na źródła finansowania.
Według słów marszałka Czarzastego w TVN24 Donald Tusk planuje pomimo wszystko zaciągnąć unijną pożyczkę.
Rząd nie może takiej pożyczki zaciągnąć. To wymaga ratyfikacji, to wymaga ustawy. Dojdzie do złamania prawa, jeżeli rząd przyjmie takie rozwiązanie.
Mówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, a cała rozmowa na Wnet.fm. Nie ma dowodów na to, by kardynał Karol Wojtyła, będąc metropolitą krakowskim, tuszował pedofilię, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Dziennikarze gazety przeprowadzili kwerendy w archiwach krakowskiej kurii, zapoznając się z dokumentami dotyczącymi księży pedofilów, z którymi styczność podczas swojej posługi miał przyszły Ojciec Święty. Krakowska kuria ponownie otworzyła swoje archiwa. Dziennikarze Rzeczpospolitej badali w latach 2022-2023 również akta IPN-u. Jak czytamy, z obu kwerend wynika, że Wojtyła nie przenosił księży z parafii do parafii, gdy dowiedział się o ich przestępczej działalności, ale podejmował szybkie działania, które nakazywało prawo kościelne. Niektóre jego decyzje, jak na przykład wysłanie w 1969 roku księdza podejrzewanego o krzywdzenie dzieci na badania psychiatryczne, były jak na tamte czasy ponadstandardowe. Wczoraj w USA doszło do ataków terrorystycznych, o czym mówił w Poranku Wnet korespondent Radia Wnet Tomasz Grzywaczewski.
Pod Detroit Amerykanin pochodzenia libańskiego wjechał pick-upem do synagogi Temple, a następnie otworzył ogień z broni maszynowej do ochrony świątyni. Ranna została jedna osoba, zamachowiec został zastrzelony, ale świątynia częściowo stanęła w ogniu. Nieoficjalne informacje wskazują, że ten mężczyzna miał podobno stracić członków swojej rodziny, w tym dzieci, w jednym z ataków Izraela na Liban.
W Virginii skazany wcześniej zwolennik tzw. państwa islamskiego otworzył ogień w sali wykładowej tamtejszego uniwersytetu, zabijając jedną osobę i raniąc dwie kolejne. Sprawca został następnie zastrzelony. Póki co nie można tych zamachów powiązać z uśpionymi komórkami irańskimi, mówił korespondent Radia Wnet w USA Tomasz Grzywaczewski. Nowy najwyższy przywódca Iranu, Mojtaba Khamenei, jest żywy, ale poważnie osłabiony, poinformował o swoich podejrzeniach Donald Trump. Khamenei nie pojawił się publicznie od niedzieli, kiedy został wybrany na stanowisko przez Zgromadzenie Duchownych. Jego pierwsze oświadczenie zostało wczoraj odczytane przez prezentera w irańskiej telewizji. Irański urzędnik powiedział w środę agencji Reutera, że Mojtaba został lekko ranny, ale nadal kieruje państwem. Wcześniej irańska telewizja państwowa określiła go jako rannego w czasie wojny. Francuski żołnierz zginął w wyniku ataku drona w regionie Erbil w Iraku, a kilku innych zostało rannych, poinformował prezydent Emmanuel Macron, który potępił ataki na francuskie siły walczące w regionie z Państwem Islamskim, nazywając je nie do przyjęcia. Macron podkreślił, że obecność francuskich żołnierzy w Iraku odbywa się w ścisłych ramach walki z terroryzmem, a wojna z Iranem nie może być usprawiedliwieniem. Siły obronne Izraela poinformowały, że w ciągu ostatniej doby przeprowadziły 20 fal nalotów na zachodni i centralny Iran, uderzając w ponad 200 obiektów należących do władz tego kraju. Wśród celów znalazły się wyrzutnie rakiet, systemy obrony powietrznej oraz zakłady produkujące broń.
Prognoza pogody.
A dziś na wschodzie słonecznie, na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, a na krańcach zachodnich słabe przelotne opady deszczu, w Sudetach deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 13 stopni na północy i lokalnie w rejonach podgórskich do 17 na przeważającym obszarze kraju. Cieplej miejscami na Mazowszu około 18, najchłodniej nad morzem od 9 do 12 stopni.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Iga Świątek odpadła z turnieju Indian Wells. Niestety w ćwierćfinale wygrała Elina Świtolina w trzech setach. Do dwóch, drugi set dla Igi do czterech i decydujący 6-4 dla Ukrainki. Wspaniały mecz z Muchową, a teraz taka bardzo przykra porażka. Chociaż Iga walczyła, ale rzeczywiście Świtolina była lepsza, zachowała więcej takiego spokoju w trzecim secie. Polka po raz pierwszy zanotowała serię 5 porażek z rzędu z zawodniczką z czołowej dziesiątki rankingu WTA. Dwie porażki polskich klubów w piłkarskiej lidze konferencji. Raków zostawił jednak dobre wrażenie i nastraszył Fiorentinę we Włoszech. Viola wygrała, ale tylko 2-1. Prowadził Raków. Jonathan Brandt-Brunes, 60. minuta, lewa noga, precyzyjne uderzenie. Później 1-1, piękny gol z pierwszej piłki w samo okno z 16 metrów Czerndur. No i na 2-1 dopiero w 93. minucie Ameju zagrywa piłkę ręką w polu karnym. Gudmundsson spokojnie z karnego daje zwycięstwo Fiorentinie, ale oto co po meczu na konferencji prasowej powiedział trener Rakowa Łukasz Tomczyk. I to powiedział Łukasz Tomczyk, trener Rakowa. Częstochowianie mają szansę na wyeliminowanie Fiorentiny, natomiast Lech pozbawił sobie tych szans w meczu z Szachtarem u siebie. 36 tysięcy widzów ponad przeżyło duże rozczarowanie. Szachtar wygrał 3-1, prowadził już 2-0, wtedy Mikael Iszak strzela bramkę kontaktową w 70 minucie, a 15 minut później piękny gol przewrotką Isakę, który ustala wynik tego meczu. Rewanż za tydzień na Stadionie Miejskim w Krakowie, gdzie Szachtar będzie gospodarzem. No i na koniec bardzo dobra informacja, wręcz fantastyczna. Mamy 4 zespoły w ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Do Warty Zawiercia Luk Lublin Bogdanki, który zagra z Projektem Warszawa, dołączyła ekipa Asseco Resowi Rzeszów, która pokonała w Belgii KNAK Roeselare. A więc gratulacje dla polskich klubów. Teraz to wszystko i do usłyszenia za godzinę.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Autopromocja.
Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
3 godziny najświeższych informacji z wysp.
Wywiady z interesującymi ludźmi.
I dużo dobrej muzyki.
Oraz kultury polonijnej.
Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
Niedziela.
9 rano, czerwony dywan.
Zapraszają
Iza Smolarek
i Aleks Sławiński.
Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.
Druga godzina poranka, godzina 8:10. Krzysztof Skowroński. Ponownie witam Państwa bardzo serdecznie. Druga godzina poranka równie dynamiczna będzie, tak jak pierwsza, ale zaczniemy ją od piosenki. I przed piosenką cytat, bo mam przed sobą Rzeczpospolitą. Tytuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, bo tak to jest z gazetami, że jeszcze nie ma w nich orędzia prezydenta Karola Nawrockiego. Jeszcze nie ma nic na temat sejf i tego, że jest zawetowane. Więc tytuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Wojtyła nie krył pedofilii. To jest tytuł. Ani w archiwach państwowych, ani kościelnych nie ma dowodów na to, by Karol Wojtyła, będąc metropolitą krakowskim, tuszował pedofilię. Czyli nie ma dowodów na to, że tuszował, a może nie ma dowodów. Taki, bym powiedział, coś w tym tytule jest nieadekwatnego do całej sytuacji, bo można by było powiedzieć, że no nie ma dowodów na to, że Krzysztof Skowroński jest alkoholikiem po wnikliwym badaniu. To znaczy, że być może jest, ale nie ma na to dowodów. A właściwie dlaczego takie badania przeprowadzono? I to są takie pytania, z którymi Państwa zostawiam. Rzeczpospolitą odkładam na bok i słuchamy teraz orkiestry ulicznej z Chmielnej.
jesteśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet. W piosence Orkiestry Ulicy z Chmielnej pojawiło się słowo wnet, a wnet rozpoczniemy wywiad pani minister Barbara Socha, doradca prezydenta Karola Nawrockiego do spraw demografii, tak można powiedzieć. Dzień dobry pani
dzień
minister.
Dzień dobry państwu.
A minister rodziny w rządzie Mateusza Morawieckiego, ale zacznijmy od głównego tematu politycznego dzisiejszego dnia, czyli orędzia prezydenta i reakcji koalicji rządzącej, polityków koalicji rządzącej. Którzy hańba, zdrada, tchórz, to są takie słowa, którymi obdarowali prezydenta Rzeczpospolitej.
Tak, to są mocne słowa, ale myślę, że nie zaskakujące. Myślę, że spodziewaliśmy się takiej decyzji pana prezydenta i myślę reakcji rządzących też, chociaż tutaj pan prezydent cały czas liczy na dialog z rządem. Propozycja, którą przedstawił, jest propozycją absolutnie dobrą, bardzo dobrą w tej sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy, bo z jednej strony mamy zagrożenie, nikt tego nie kwestionuje, mamy potrzeby zbrojeniowe, nikt tego nie kwestionuje w Polsce, wszyscy wiemy, panuje powszechna zgoda społeczna co do tego, że powinniśmy się zbroić i to zbroić dobrze, szybko i na dużą skalę, więc tutaj absolutnie nie o tym jest ta, nie o tym był ten spór. I reakcja rządu o zdradzie, no nie ma tu żadnej zdrady, pan prezydent oczywiście nic w tym kierunku nie zrobił, wręcz przeciwnie, znalazł wyjście z sytuacji trudnej, bo trzeba pamiętać, że bezpieczeństwo, również to bezpieczeństwo militarne jest pochodną siły naszej gospodarki. No nie możemy sobie pozwolić na ogromną armię dobrze wyszkoloną, jeżeli nasza gospodarka nie będzie silna, a ta siła gospodarki zależy też od stanu finansów publicznych, który jest opłakany i dalsze zadłużanie państwa jest ryzykowne. A co ważniejsze, tutaj najważniejszym argumentem i uzasadnieniem pana prezydenta do tej decyzji był mechanizm warunkowości, który powoduje, że my jesteśmy zależni w tym najważniejszym zadaniu, jakie mamy przed sobą, czyli budowie silnej, dobrze uzbrojonej armii. Jesteśmy zależni od kaprysu Brukseli czy Berlina, a nie jest to wydumane zagrożenie i wydumane ryzyko, dlatego że niedawno, bardzo niedawno widzieliśmy to na przykładzie KPO.
Ale wystarczyłoby w 2027 roku zagłosować ponownie na premiera Donalda Tuska i takiego zagrożenia by nie było. Pieniądze z Brukseli by płynęły.
To jest bardzo ciekawe rozumowanie, przyznam szczerze, natomiast nie wiemy, tak? Nie wiemy, jaki będzie wynik wyborów, nie wiemy, kto będzie na czele komisji. Nie mówię o perspektywie 2 lat, ja mówię o perspektywie tych 45 lat, których dotyczy ta podwyżka, ta pożyczka, przepraszam. Więc tutaj absolutnie jest mnóstwo niewiadomych. Jest taka dobra zasada w bankowości, w finansach, żeby nie brać kredytów w innej walucie, niż się zarabia. O tym też wielu Polaków niestety na własnej skórze się przekonało, więc tych ryzyk tutaj jest wiele, a propozycja pana prezydenta jest propozycją, która tych ryzyk nie ma. Mamy swoje waluty, mamy swoje rezerwy walutowe, mamy bardzo dobrą politykę Narodowego Banku Centralnego, Narodowego Banku Polskiego, który jest bankiem centralnym, który prowadzi politykę monetarną, który bardzo rozsądnie buduje nasze rezerwy walutowe i to dzisiaj to też jest przykład na to, czego pozbylibyśmy się, gdybyśmy chcieli wejść do strefy euro. To tej całych, tych wszystkich narzędzi, które dzisiaj ma w rękach bank centralny nasz, czyli NBP, po prostu by nie było, tak? I to jest kolejny powód i dobry moment, żeby wspomnieć również o tym.
No to politycy koalicji rządzącej, marszałek Czarzasty wczoraj w TVN-ie mówi, no tak, ale przecież Prawo i Sprawiedliwość, kiedy rządziło, brało kredyty zagraniczne, duże kredyty, duże kwoty i za to kupowało sprzęt. Teraz ten argument podnoszony jest, a wtedy, kiedy rządził premier Mateusz Morawiecki, takiego argumentu nie było.
To powtórzę jeszcze raz mechanizm warunkowości, na który przećwiczyliśmy, mówiąc kolokwialnie, na własnej skórze, jak wyglądają umowy z Unią, jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy unijnych. Zresztą to są nowe narzędzia, nowe w sensie wspólnego finansowania, tak, wspólnego kredytowania. Ja nie widzę, oczywiście to narzędzie należałoby rozważać i było rozważane w momencie, gdy nie mielibyśmy innego wyjścia, ale Niemcy nie biorą takiej pożyczki, bo mogą korzystać z innych środków. My też możemy. My też możemy korzystać z innych środków.
Bo mamy Narodowy Bank, Bank Polski. Przy tej pożyczce SAFE jeszcze było jedno, centralizacja budżetu Unii Europejskiej, coraz większe zadłużenie, centralne zadłużenie Unii Europejskiej, a wszystkie długi, które bierze Unia Europejska, bierze pod zastaw każdego obywatela Unii Europejskiej, bo to my z naszych podatków musimy potem spłacać te pożyczki i obsługę tych pożyczek, bo jest jeszcze pośrednik w postaci Unii Europejskiej, który też musi przyjąć odpowiednią ilość urzędników do tego, żeby obsłużyć całą pożyczkę, a urzędnicy w Unii Europejskiej zarabiają więcej niż urzędnicy w Polsce.
Zdecydowanie. No jest to sytuacja absolutnie jasna. Tutaj, jeżeli mówimy o... Każdy racjonalny człowiek, który ma do wyboru sytuację, w której może skorzystać ze swoich zasobów, a alternatywą jest branie pożyczki na procent, którego trzeba płacić odsetki. Ja wczoraj słuchałam wywiadu pani Sobkowia, która mówiła, że przez pierwsze 10 lat w ogóle nie ma planu spłacania kapitału, same odsetki. Analitycy, ekonomiści wyliczyli, że te odsetki to będzie prawie drugie tyle. To znaczy, że my nie mówimy o wykorzystaniu własnych zasobów, to co proponuje pan prezydent w przestrzeni publicznej. Mówimy o pożyczce, która będzie kosztowała nas 300 kilkadziesiąt miliardów. To w perspektywie bardzo długiego czasu, kiedy mamy mnóstwo niewiadomych. Tak? Tutaj należałoby też wziąć pod uwagę i demografię, i zmiany demograficzne, które się dzieją właśnie na zachód od nas.
Na zachód i u nas też się dzieją zmiany demograficzne bardzo szybkie, ale można było zrobić jeszcze coś innego. Mianowicie wziąć pożyczkę, potem uruchomić mechanizm Narodowego Banku Polskiego, spłacić pożyczkę i wtedy może wszyscy byliby zadowoleni.
Panie redaktorze, ja nie jestem pewna, czy tak można byłoby zrobić, bo my nie widzieliśmy warunków tej pożyczki SAFE, tak? Więc trudno powiedzieć, ale, czy tak można byłoby zrobić.
No dobrze, ale teraz trochę takie wybiegające w przód pytanie, mianowicie po co mamy bronić Rzeczpospolitej?
No to jest pytanie o fundamenty, tak? To jeżeli tego typu pytania zadajemy, to naprawdę...
No dobrze, to potem będzie podpytanie numer dwa, mianowicie demografia, tak? Jest coraz mniej Polaków. Jeżeli będzie takie tempo rozwoju demograficznego, to właściwie nie będzie obywateli polskich, w którym w 2120 roku już nie będzie żadnego Polaka.
Panie redaktorze, tak, prognozy demograficzne są wstrząsające dla tych, którzy je rozumieją i potrafią te liczby sobie zwizualizować. Zeszły rok skończył się ujemnym przyrostem naturalnym, czyli ubytkiem naturalnym. To w skali 157 tysięcy osób, to jest tak mniej więcej jakby zniknął Olsztyn prawie. I to co roku nas czeka, jeżeli te trendy się nie zmienią. Ja jestem optymistką i wierzę, że w długiej perspektywie, nie mówię w perspektywie jednej kadencji, czy nawet dwóch kadencji dziesięcioletniej prezydentury pana prezydenta Nawrockiego, ale w długiej perspektywie my jesteśmy w stanie jako cywilizacja zachodnia, bo to nie jest problem Polski, to jest problem całej naszej zachodniej cywilizacji. Jesteśmy w stanie to odwrócić, ale oczywiście nie da się tego zrobić półśrodkami i pudrowaniem trupa. Przepraszam za takie stwierdzenie, ale kiedy czyta się raporty think tanków amerykańskich, to tam się Europa pojawia jako hospicjum. Tak? Takie są używane stwierdzenia wręcz, więc tak rzeczywiście Unia Europejska ma taką strategię. Adaptujmy się do zmian, które są, czyli zażyjmy trochę środków przeciwbólowych. No i tyle. Tak.
No dobrze, ale ten problem demograficzny jest problemem głębokim. To nie jest problem, że tak się wydarzyło przez przypadek, tylko to jest całe pokolenie, które mówi sobie, nie będziemy mieli dzieci, bo po co?
To nie jest jedno pokolenie, panie redaktorze, bo zmiany demograficzne dzieją się od wielu dekad. One przyspieszyły z różnych powodów po II wojnie światowej, przyspieszyły po zmianach technologicznych, mam tutaj na myśli chociażby regulację poczęć sztuczną, tak? Zmieniły się przede wszystkim dlatego, że my jako społeczeństwa nie rozumiemy wkładu rodziców w rozwój ekonomiczny społeczeństw. Nie rozumiemy tego dlatego, że do tej pory wszyscy w zasadzie teoretycy ekonomii, wszystkie szkoły kapitały ekonomiczne zakładają, że jest zastępowalność pokoleń, czyli nikt nie rozważa zjawisk ekonomicznych przy założeniu, że nie ma zastępowalności pokoleń.
Dobrze,
to się do tej pory nie działo w nauce.
Ale teraz zakładamy, że będzie, nie będzie zastępowalności pokoleń. No to jest wpływ i na budżet państwa, i na wszystko po kolei.
Na wszystko. To jest efekt taki, efekt domina, takiej lawiny, tak, którą my już widzimy, bo w Warszawie, która jest miastem młodych, która jest stolicą i stolice zawsze przyciągają młode pokolenie, w Warszawie masowo są likwidowane dzisiaj przedszkola. Kiedy rozmawiam o tym z moimi kolegami, oni mówią, jak to? Jeszcze 3 lata temu, 4 lata temu mówiło się, że trzeba mieć znajomości, żeby się dostać do przedszkola, a dzisiaj są likwidowane. No właśnie. Tak szybko te zmiany postępują. One dzisiaj skutkują tym, że duże korporacje, które kiedyś produkowały produkty dla dzieci, na przykład mleko początkowe, dzisiaj produkują specjalne nutradrinki dla seniorów, tak? I dla tego typu korporacji można się przestawić, chociaż jest to zagrożenie, no bo całe rynki znikają wraz z dziećmi, tak? Ale dla firmy Bartek polskiej, która robiła buty dla dzieci, no to nie ma takiej możliwości, żeby się nagle przestawić na inną produkcję, więc całe branże nam upadają. Za chwilę to dotknie nauczycieli, prawda? Bo ta zmiana idzie i to bardzo łatwo policzyć. My wiemy, ile urodziło się dzieci w ostatnich 3 latach, więc wiemy, ile za 7 lat będzie dzieci w szkołach, w klasach początkowych, tak? Już dzisiaj mamy zgodę pani minister Nowackiej na to, żeby były łączone klasy, czyli żeby dzieci w klasach 1, 2, 3, pierwszej, drugiej, trzeciej uczyły się razem w ramach jednej klasy.
I to z powodu braku dzieci?
Oczywiście, że tak.
Czyli co, będziemy, nauczyciele będą tracić pracę, będziemy zamykać szkoły.
Tak.
Żłobki, przedszkola, szkoły, a potem? Co dalej
to
będziemy
się już
zamykać?
No właśnie, i to jest dobre pytanie. Optymiści mówią, że robotyzacja, sztuczna inteligencja zastąpi nas do tego stopnia, że będziemy w stanie utrzymać się gospodarczo. Ja osobiście jestem sceptyczna co do możliwości sztucznej inteligencji, dlatego że jest bardzo wiele zawodów, branż dzisiaj, w których raczej tego zastępowania sztuczną inteligencją nie ma, tak? To są pewne wybrane sektory gospodarki, które nie są większościowe. Znaczy większość Polaków pracuje w innych miejscach.
No dobrze, mówiła pani o, że to jest problem ogólnoeuropejski. Była pani minister i rozmawiała pani z politykami z Unii Europejskiej. Oni widzą ten problem? Czy też uważają, że tego problemu nie ma, że właściwie po co mamy się tym trudzić? W końcu jest tyle ludzi na świecie, że mogą przyjechać, wykonywać pracę, zastępowalność pokoleń będzie, tak czy siak.
Właśnie, myślę, że tutaj wkracza pewna ideologia i teraz zależy, kto jakie wartości reprezentuje, tak na ten problem patrzy. No, Unia Europejska, mam na myśli kraje zachodnie, tej starej Unii przede wszystkim, wypierają ten problem. To znaczy przez wiele lat była taka narracja, że właśnie imigranci nam rozwiążą ten problem. No dzisiaj widzimy, czym się to kończy, czy czym się to już skończyło. Ja patrzę z nadzieją na Stany Zjednoczone, dlatego że Stany Zjednoczone mają dzisiaj poziom dzietności 1,6 i biją na alarm. Naprawdę biją na alarm wszyscy. Jest powszechna zgoda. U nas jeszcze, proszę zwrócić uwagę, jeszcze przed COVID-em mało kto się tym zajmował, chociaż było wiadomo od 30 lat, że w Polsce mamy problem. Politycy nie wierzyli w ogóle i dzisiaj demografia dopiero się przebiła do mainstreamu w sensie debaty publicznej. W Stanach Zjednoczonych jest poziom 1,6, jakiego my nie mieliśmy od lat 90. i tam już biją na alarm i Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, wprowadza bardzo dużo rozwiązań, które są wdrażane praktycznie tylko ze względów demograficznych. On jest wyśmiewany za niektóre z tych swoich decyzji, natomiast one już przynoszą skutki, tylko że administracja amerykańska nie komunikuje tych rozwiązań jako rozwiązań demograficznych. Mówi o odrodzeniu społeczeństwa amerykańskiego, mówi o tym, żeby każdy Amerykanin miał szansę na American Dream. Mówi to na bardzo różne sposoby, natomiast są to rzeczy ewidentne,
Czy ta demografia jest w rękach polityków? Czy są takie pomysły, które mogą powiedzieć mężczyznom i kobietom młodym, że powinniście, czy to jest dobrze mieć dzieci? To przecież nie jest sprawa polityków.
Panie redaktorze, to jest i proste, i bardzo trudne. Proste w tym sensie, że wiemy nie tylko z nauk ekonomicznych, ale i ze swojego zdrowego rozsądku i obserwacji życiowych, że ludzie zachowują się racjonalnie ekonomicznie. Co do zasady, tak? Oczywiście są wyjątki,
czyli
ale co do zasady.
Zachętą ekonomiczną?
My zbudowaliśmy taki system jako kraje zachodnie, cywilizacji zachodniej, w której dzieci są dobrem luksusowym. O tym można czytać w podręcznikach ekonomii, tak? Czyli ktoś ma kaprys i chce taki, chce coś takiego jak rodzina, to okej. Okay. Natomiast ze względów ekonomicznych nie ma to żadnego uzasadnienia z perspektywy mikro, jednostki. Oczywiście ma to ogromne uzasadnienie z perspektywy makro państwa. I tutaj ta sprzeczność tych mechanizmów, no właśnie powoduje,
no dobrze,
że jesteśmy,
ale
gdzie jesteśmy.
Czyli wystarczy powiedzieć, że jest taki mikromechanizm ekonomiczny, który usensownia posiadanie dzieci i wtedy ludzie
proszę
będą
zwrócić
dzieci?
Zwrócić uwagę, czy dzisiaj młode kobiety, które mają przed sobą, wchodzą w dorosłość, podejmują decyzje co do swojej edukacji, co do swojej kariery, czy rozważają na poważnie scenariusz, chcę być mamą wielodzietną, czy nawet taką z trójką dzieci, bo my takich rodzin potrzebujemy, jeżeli 1/3 społeczeństwa, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, bo ja jestem przeciwnikiem sprowadzania tematu demografii do spraw kobiet. To nie jest sprawa kobiet, absolutnie. Tak samo mamy bezdzietnych mężczyzn, którzy nie biorą odpowiedzialności za budowanie rodzin. To jest powszechny problem. On wynika z tego, że nie ma takiej potrzeby. Nie jest to racjonalne zachowanie. No, jeżeli mamy młode kobiety i one takich opcji mają mnóstwo, to ta opcja jest po prostu opcją nieatrakcyjną, tak? Nieatrakcyjną. Dlaczego miałaby być atrakcyjna? Czy to przydaje kobietom dzisiaj prestiżu, jakiegoś uznania społecznego, dochodów, pozycji społecznej, no to zabezpieczenia na emeryturę? No nic z tych rzeczy, prawda? Nic z tych rzeczy.
No, to co?
Tak zbudowaliśmy ten system.
No to jak go odwrócić?
Więc on potrzebuje bardzo głębokich reform, wprowadzenia takich mechanizmów, które spowodują, że to będzie zachowanie racjonalne, ekonomicznie przynajmniej tak samo jak inne.
Czyli krótko mówiąc, sięgnąć do budżetu i dać pieniądze.
Uzależnić tak? System emerytalny na przykład od tego. System emerytalny zależy od dwóch rzeczy. Od wysokości składek, które wpłacają osoby pracujące i od liczby tych składek, czyli od liczby osób pracujących. W przypadku rodziców, rodzice dokładają się do tego systemu podwójnie, bo płacą swoje składki jako osoby pracujące. Ci aktywność rodziców jest zawodowa bardzo wysoka, a oprócz tego wychowują kolejnych płatników składek. I tego już w systemie emerytalnym nie widać,
a nie
prawda?
Można czegoś prościej zrobić? Tak, żeby to było tak od razu zrozumiałe po prostu.
Panie redaktorze, no my pracujemy jako cywilizacja zachodnia na te zmiany, o których dzisiaj mówimy. Pracujemy na to od jakichś 100-150 lat, tak? Więc to nie jest tak, że...
Na co pracujemy?
No na ten stan, który dzisiaj mamy, tak?
Byłoby bardzo wiele dzieci w XIX, na początku XX wieku.
Bo inercja, tak to nazwę brzydko, przepraszam, mówimy o ludziach, ale no, próbujemy to jakoś nazwać i... Inercja tego systemu jest duża, to znaczy ludzie mieli dzieci. Też również dlatego, że nie było takich technologii, które pozwalały kontrolować urodzenia, tak? Ale dzieci były pomocne w gospodarstwach. Ja mam taki ulubiony przykład, kiedy mówi się, że dzisiejsze pokolenie jest pokoleniem samolubnym, tak? Egoistycznym, zapatrzonym w swoje potrzeby. To przykład Ani z Zielonego Wzgórza, gdzie Mateusz i Matylda chcieli dziecko z domu dziecka przygarnąć, bo Mateusz się zestarzał i ktoś miał mu pomóc na gospodarstwie. Dlatego chcieli chłopca i dlatego była taka drama, przepraszam za wyrażenie, że pojawiła się dziewczynka, prawda? Ania na Zielonym Wzgórzu. No to pokazuje, że to nie jest tak, że 100 lat temu ludzie byli altruistami, a my dzisiaj jesteśmy egoistami. Absolutnie nie. Zachowujemy się racjonalnie. No jeżeli dzisiaj dzieci nas kosztują ogromne pieniądze i czas, co jest najważniejsze, to im więcej zarabiamy, mamy możliwości zarobkowych. My jako kobiety, teraz mówię o kobietach, ja jako kobieta, nie mając dzieci, dzisiaj na pewno miałabym dużo wyższy kapitał emerytalny niż mam, z racji tego, że urodziłam kilkoro dzieci, miałam przerwy z tym związane, ominęło mnie wiele cykli podwyżkowych, awansowych i tak dalej, gdzie moje koleżanki, które nie mają dzieci, tego nie mają.
Ale
tak?
Nie może pani minister narzekać.
A ja nie narzekam, ja tłumaczę.
Doradcą prezydenta. Czy pani zadanie jest takie?
Ja jestem szczęśliwą kobietą, spełnioną i mam wszystko, o czym mogłam w życiu marzyć, natomiast pokazuję pewne mechanizmy, jak to działa. Tak? Młode kobiety się boją takich dzisiaj, takich decyzji, dlatego że zewsząd słyszą, nie, ja stałam ostatnio w kolejce po kawę w Filharmonii i słyszałam rozmowę młodych kobiet, gdzie jedna mówi tak, my zastanawiamy się z mężem, czy mieć teraz drugie dziecko, czy nie mieć. A wszyscy nie, no absolutnie nie. Więc to jest...
Takie było głosowanie w Filharmonii przy kawie.
Tak, słyszałam niechcący.
Czy zadaniem pani minister jest przygotowanie programu takiego dla pana prezydenta, czy od początku do końca A, B, C, D?
Pracujemy nad tym, panie redaktorze. Jest wiele takich dziedzin, w których te rozwiązania trzeba przygotować. Trochę to przygotowaliśmy w ramach strategii demograficznej, która była przyjęta przez poprzedni rząd. Natomiast dzisiaj wiemy, że te rozwiązania wymagają dużo bardziej radykalnych decyzji.
We wtorek albo w czwartek. W czwartek chyba jest taka duża konferencja w Sejmie dotycząca demografii. Pani minister, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dobrego dnia.
I taką wodę mamy mineralną.
Tak, ciepłą nawet.
Muszę pochwalić, że to jest tak, że gość w dom, Bóg w dom. Jest godzina 8:37.
Radio, robimy radio. Radio.
Miłosz Lodowski jest w radiu, ale może Miłoszu usiąść na miejscu pani minister, będzie nam łatwiej rozmawiać. Takie przenosiny, przemeblowanie, trzeba mówić prosto do kamery, bo Miłosz Lodowski prowadzi kanał, ja muszę ze ściągawki skorzystać.
Chłodnym okiem. Tak jest.
No dobrze, krótko będziemy rozmawiać. Weto prezydenta i konsekwencje dla sceny politycznej. Ty jako wzorowy analityk tej sceny opowiedz, jakie będą?
No będzie bardzo brutalne przyspieszenie wszystkiego, co i tak by się zdarzyło. Także mam wrażenie, że nic nowego, natomiast jeszcze bardziej niż w kampanii prezydenckiej obserwowaliśmy, więc opinia publiczna musi być przygotowana na permanentne tąpnięcia, bo ci państwo się po prostu nie zatrzymają, jeśli chodzi o skalę i bezczelności, i okrucieństwa, i też mam wrażenie budowania jakichś dziwnych opowieści. Już na etapie przecież przed wetem wczorajszym, gdy mieliśmy możliwość słuchania nawet takich teoretycznie racjonalnych działań, które miały komunikować wszystkie sprawy związane z, no właśnie, z odrzuconym safe, na szczęście, to wszystkie argumenty, które by powstawały, były albo drugorzędnymi, albo o paradoksie, a to jest przecież materia bezpieczeństwa, to jest coś niesłychanie ważnego, co powinno nas łączyć, a nie dzielić, albo nawet stosowano sztuczki już bezczelnie programowania neurolingwistycznego po to, żeby osiągać efekty, no co to ukrywać, prania mózgu.
Ale i co to jest ta sztuczka, jak się je stosuje? Takie
no, nie, no to były całe sekwencje, to znaczy jeśli przygotowywano komunikację i to można powiedzieć zaszywano pewne elementy, no to tu trzeba by zrobić cały wykład o tym, bo na przykład w słynnej rozmowie w Kanale Zero, która miała być debatą specjalistów, już na samym początku, już dosłownie w pierwszych 15 sekundach zdaje się przywitania, zmanipulowano opinię publiczną.
Tam, gdzie był Piotr Nowak.
Tam, gdzie był Piotr Nowak, który jest tutaj często gościem i
jest członkiem klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
Z przyjemnością go zawsze słucham i z uwagą i szacunkiem. To właśnie budowano taki nastrój. Ja zwrócę państwu tylko na jeden element, prawda? Przedstawiono wszystkich trzech panów, którzy byli w studiu, wszystkich jako doktorów. Jako jedyny obruszył się pan Piotr Nowak, bo i owszem, skończył chyba studia doktoranckie, ale nie jest doktorem, nie obronił się chyba. I zaprotestował. Przy czym no, wszyscy musieli wiedzieć w życiorysie, że nie jest doktorem, bo się nie podpisuje doktor Piotr Nowak, prawda? I na samym starcie, tuż przy przywitaniu, on się wycofał, więc został zestawiony z dwoma innymi teoretycznie doktorami.
Czyli został on przedstawiony jako doktor
musiał się wycofać, tak.
To musiał powiedzieć, nie jestem.
Nie jestem, tak. Natomiast po programie się okazało, że główny pan, który był głównym jego przeciwnikiem, też doktorem nie jest, a tego nie wycofał, prawda? Dziwna sztuczka. No to jest właśnie taka sztuczka, że na samym początku obserwator ma takie oto przekonanie, że jest dwóch ludzi, którzy mają autorytet naukowy i jeden dziwny, przypadkowy osobnik.
Ale to
osobnik.
Się zdarzyło w Kanale Zero?
Tak, w Kanale Zero. I potem jak się obserwowało, dosłownie, ja przyznam szczerze, drodzy państwo, że tą debatę oglądałem od północy. To znaczy, no, zostałem ofiarą algorytmu YouTube'a, podpowiedział mi tuż przed zaśnięciem, kiedy już przygotowałem się do spania, przygotowałem sobie materiały na następny dzień do mojego kanału. Podpowiedział mi ten algorytm, że była taka debata, bo ja wcześniej nie zwróciłem na nią uwagi. Ja postanowiłem zobaczyć i po prostu im dłużej oglądałem, ona trwała 2,5 godziny, więc z północy zrobiła się najpierw w 2:30, potem postanowiłem oglądać to raz jeszcze, bo po prostu nie dowierzałem wszystkim rzeczom. Ja naliczyłem 9 i to jest technika 10, ta, którą wymieniłem, tą, którą państwu przedstawiłem jako wstępniak, więc 10 technik manipulacyjnych, które są technikami po prostu z programowania neurolingwistycznego u pana, który według mnie był lobbystą programu SAFE i w ten sposób też budował napięcie.
Ale ten, który był gościem, czy ten, który...
Jeden z gości, tak. Jeden z gości, ten, który był właśnie przedstawiony, został jako doktora. Okazało się, że doktora chyba nie ma, no bo skoro nie używa słowa doktor, to tak jest. No i to wszystko było przygotowane tak, że pod setki. No i wiadomo, Kanał Zero ma duże zasięgi, tniesz setkę i potem masz gotowy speech. Jeśli wytniesz tylko fragment bez protestowania drugiej osoby, na przykład pana Piotra Nowaka, bo tam się często to zdarzało, no to po prostu ludzie są całkowicie manipulowani. Wrzucasz, siejesz i masz wirus. Jest jeszcze jedna sprawa i to jest też rzecz, myślę, że do wyjaśnienia i kanał Zenero powinien się naprawdę do tego odnieść, bo ja to publicznie też opisałem, że według mnie pan Piotr Nowak albo był ściszany, albo reszta panów była pogłośniona. To też jest ciekawa metoda.
To jest na pewno metoda bardzo prymitywna, że tak powiem.
Ale skuteczna. Ale skuteczna, bo jeśli ktoś ma głos mniej dobitny, to jest traktowany jako mniejsza pewność. A to są sprawy finansowe. I jeszcze była bardzo interesująca rzecz, że ta debata została sprowadzona do żargonu finansistów. A to jest rzecz, za którą mają zapłacić, mieli zapłacić wszyscy obywatele. I tutaj można było racjonalnymi argumentami ekonomicznymi, znanymi praktycznie każdemu, kto prowadzi swoją własną działalność, skutecznie ten program zdyskredytować.
Ale ten program to głęboka przeszłość. Bo
już mam nadzieję, że
bo
tak.
Bo teraz jest wojna. Wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego. Tak. Krótka ocena, bo pewno oglądałeś.
Tak, oczywiście. I? Od razu. No, bardzo merytoryczna i powiedziałbym świetnie skompensowana. To jest chyba 7 minut 38 sekund z tego, co pamiętam, ale mogę się mylić tutaj co do sekund. Natomiast minut na pewno nie, bo to miało 7 minut i trochę więcej, więc no, to mieści się w takiej...
Ale to było uderzenie? Myślisz, że to jest coś, co zostało zaobserwowane przez każdego, kto oglądał wystąpienie Karola Nawrockiego? Czy przemawiała siła, czy przemawiało coś innego?
Ja zwrócę uwagę na jedną rzecz. Ja zwrócę uwagę na metodę dotarcia, którą wybrał pan prezydent, bo to jest bardzo ciekawe. On od dłuższego czasu buduje własne kanały komunikacyjne i to zostało puszczone we własnych kanałach komunikacyjnych. Zwrócę państwu na jedną rzecz uwagę, że no właśnie, czy państwo widzieliście, żeby to poszło na przykład w telewizji w likwidacji?
Nie wiem tego.
Ja też nie wiem, bo chyba nikt nie ogląda z nas, prawda?
Nie.
A właśnie głównym... Poszło? Poszło, było. No to tutaj panowie w studiu podpowiadają, że było. No tak czy inaczej, głównym kanałem komunikacji był kanał na X-ie, który jest kanałem prezydenckim komunikacyjnym, no i też pojawiło się, zdaje się, na stronie prezydent.pl.
To my posłuchamy teraz spotu Platformy Obywatelskiej. Jeśli założysz słuchawki, to posłuchamy, bo to jest ten element właśnie tego nowego otwarcia wojennego. Posłuchajmy.
Oni na to czekali. Na jeden błąd. Na jednego człowieka, który pęknie pod presją radykałów. Karol Nawrocki wstrzymał blisko 200 miliardów złotych na polskie bezpieczeństwo. Bo tak mu kazali Kaczyński i Braun. To nie był wybór polityczny. To był wybór przeciwko tobie i twojej rodzinie. To nie jest prezydent. To hamulcowy naszej wolności. To człowiek, który podał dłoń tym, którzy nam grożą. Znajdziemy sposób. Ale Polska straciła właśnie najcenniejszą walutę. Czas. A na wojnie czas płynie szybciej. To, co zrobił Nawrocki, to zdrada narodowa.
No i Miłosz Lodowski wysłuchał z uśmiechem i...
No cóż mogę powiedzieć, no nie jest to szczyt moich marzeń, jeśli chodzi o komunikację społeczną w Polsce, ale sprawne. Ale myślę, że się spokojnie z tym rozprawimy.
W jaki hamulcowy wolności, by zdrada więzień radykałów Kaczyńskiego i Brauna?
No to właśnie, to chodzi o to, żeby zlepiać obrazy. Lepić obrazy z fragmentów i programować. To jest właśnie programowanie lingwistyczne, to znaczy tak jak mówi się o sztuce, że piękno tkwi w oku patrzącego, tak obraz, jeśli jest dobrze podany i w sugestywnej formie, tutaj mieliśmy taką muzykę, która przyspiesza po to, żeby zwiększyć ilość adrenaliny, którą pompuje nasze serce. To są rzeczy, które po prostu oddziałują na różne zmysły i wywołują reakcje behawioralne. W związku z tym, no, tak się to komponuje. I tutaj zestawienie też poszczególnych, no nawet chyba ram, bo to tak można nazwać, ma powodować, że są otwierane właśnie kolejne obrazy i człowiek słuchając nawet wersji audio, no właśnie, sam sobie wyobraża rzeczy, które być może nigdy nie nastąpiły. No to jest, powiedziałbym, Goebbels byłby dumny, aczkolwiek mógłby się uczyć, bo...
Bo technika już poszła dalej i jest więcej, tak, dużo więcej możliwości.
Od czasów Bezmienowa, który przywiózł informacje o technikach militarnych, które stosują wojskowe służby rosyjskie, to myślę, że się bardzo wiele nauczyliśmy. Rosjanie znakomicie doskonalili te sprawy i to jest w prostej drodze następstwo.
Mieli wiedzę, ale rozumiem, tą wiedzę przejęli nie tylko politycy rządzący, ale też politycy opozycji, bo ta wiedza jest ogólnie dostępna.
No to oczywiście, że tak, tylko mam wrażenie, że... No właśnie, to jest też pytanie do pana, panie Krzysztofie, że jeśli jest debata dotycząca czegoś tak bardzo dotykającego Polaków, którzy mają gigantyczną świadomość tego, czym jest niebezpieczeństwo i czym jest zagrożenie, i czym się kończy lekceważenie ryzyk, to czy trzeba stosować tego typu sztuczki?
No nie powinno się sztuczek stosować.
I to jest jeszcze jedna sprawa. To znaczy, jeśli Polaków manipuluje się w sprawach obronności, to czy Polak potem, jak się zorientuje, że był manipulowany i próbowano na niego zostawić pułapkę, będzie chciał chronić swoją ojczyznę? To są bardzo ważne pytania. W sprawach bezpieczeństwa nie wolno sobie pozwalać na techniki militarne zarządzania emocjami. A tutaj są stosowane techniki militarne. Tak się agresywnie atakuje społeczeństwa, które chce się podbić. I to jest, no, znaczy ja się nie podejmuję oceny moralnej, bo to nie o to chodzi. To jest ocena, rozumiem, skutecznościowa i wydolnościowa. No ale jak widać, pan prezydent chyba lepiej trafił.
W sensie...
W serca Polaków. No bo
I orędzia, że tam...
Tak jest, no bo mówił szczerze, no to jest kwestia... Znaczy, dla mnie podstawowym pytaniem, do którego można... Gdybym miał zdolności aktorskie, to bym zamienił to wszystko, co obserwowaliśmy, w takie żydłaczenie przedwojenne. Czy to jest dobry interes? No właśnie, to jest lichwa, a nie interes, drodzy państwo, no i więc... Rozkładając te wszystkie rzeczy, o których nie opowiedziano w całej kampanii poprzedzającej SAFE i decyzję o SAFE na czynniki pierwsze i wyłączając, no właśnie, punkt procentowy tam, bo tam dyskutowaliście też u was w programie o tym, jakie są różnice pomiędzy ewentualnym procentowaniem tej pożyczki, tej kredytu, a potencjalnymi innymi emisjami na przykład polskich walorów w oparciu o polskie źródła. Ja nie mówię w ogóle o tej propozycji prezydenckiej. To my mówimy o naprawdę bzdurach. To jest 1% różnicy potencjalnej, czy tam 1,3, 1,4, to w zależności od tego, jak liczyć. No to 1,4 od kwoty 200 milionów to jest ile?
Dużo.
Nie, to nie jest dużo.
Nie?
Nie, no bo to jest 2,5 miliona, tak? Prawie 3. Do 3 milionów. Miliardów, tak. Do 3 miliardów. A jeśli zobaczymy sobie inną rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Ograniczony zasięg oferty. Szybkie tempo. To znaczy mamy możliwość wybierania tylko z pełnej puli i to nie najnowocześniejszego sprzętu. Na samym początku jest premia oligopolistyczna 15, 20, może nawet 25%.
Wysokie ceny.
No więc...
Bo są pieniądze i wiadomo, tak, konieczność
kupienia. I jest musik, tak? To znaczy jest szybkość sprzedawania. Wiadomo, że...
I dostawy.
Kupujemy sprzęt, który jest, a nie który będzie. W związku z tym już mamy ceny 20, tak jak mówię, 15 co najmniej, ale przypuszczam, że bliżej 20-25%.
Nie ma miejscu na wyobraźnię, nie ma miejscu na innowacje,
nie ma miejscu na
zastanowienie się na tym, jak źródłowo wybudować system, żebyśmy mieli dostęp od początku do końca.
No jest jeszcze jedna sprawa. Obserwujemy sobie teraz właśnie toczącą się wojnę w Iranie, czy z Iranem, prawda? Ileś tam technik zastosowano, których nie ma na półkach europejskich producentów. No to przepraszam bardzo, no to wykupowanie sprzętu, który jest innej generacji niż ten, który ma być najnowocześniejszy, to jest wystąpienie przeciwko polskiej racji stanu. To ja sobie na taką samą sztuczkę, jak państwu pozwoliłem właśnie teraz. To jest właśnie sztuczka neurolingwistyczna. Tak, oczywiście, bo uważam, że trzeba takiej właśnie wytłumaczyć, że to jest właśnie sztuczka. Państwo po stronie rządowej występują przeciwko bezpieczeństwu publicznemu, nie chcą skupić za pieniądze, które teoretycznie mieli dostępne, najnowocześniejszego sprzętu na świecie. Bo to znaczy, że jeśli równolegle Niemcy będą kupować ten najnowocześniejszy sprzęt, a tak jest zaplanowane, to znaczy, że od razu jest dysproporcja. Oni mają mocniejszy sprzęt potencjalnie niż my.
Ale to może jest, przecież marszałek Czarzasty mówi 90% sprzętu kupimy w Polsce, było 80, wzrosło do 90 wczoraj w TVN-ie, to też jest, trzeba zauważyć, no. A my musimy szybko.
Panie Krzysztofie, przede mną stoi taki, przepraszam, to nie będzie product placement, piękny Roadcaster. Gdzie on został kupiony?
Myślałem, że o żyrafie.
Nie, no bo żyrafa to nie wiem, gdzie została wyprodukowana.
W Wybrzeże Kości Słoniowej.
No to gdzie to zostało kupione?
Na Wybrzeżu Kości
Słoniowej. No właśnie, to jest zły przykład. A Roadcaster pewnie był kupiony w Polsce. To dokładnie tak samo można kupić sprzęt w Polsce.
No to oczywiście, że tak jest.
No i dlatego właśnie mówię, to żeby zagwarantować łańcuchy dostaw, transfer technologiczny i wszystkie rzeczy, to wymaga to czasu. Poza tym jest jeszcze jedna sprawa. Kolejny argument, który w ogóle nie padł w tej dyskusji, ja w ogóle tego nie rozumiem. Jeśli ceny prądu w Unii Europejskiej są dwukrotnie wyższe niż w Stanach Zjednoczonych, to jaka jest oferta konkurencyjna rzeczy, które są tam produkowane w stosunku do tego, co tutaj?
To znaczy,
że za więcej pieniędzy kupimy mniej sprzętu.
No dobrze, to taki argument, ale w Polsce są dwukrotnie wyższe dla przemysłu niż w Niemczech, więc to jest sensowne kupowanie w Niemczech,
bo tam jest taniej. To lepiej jeszcze w Korei kupić, prawda? Albo w Stanach Zjednoczonych, bo będziemy mieć dużo taniej.
To prawda, ale to porozmawiajmy o tej wojnie. Przypuśćmy, wczorajsza decyzja, no to jest nowy etap, bo ta wojna trwa od wielu lat.
Ona trwałaby
Ale jak się zbrutalizuje? Czy to będzie teraz takie konsekwentne uderzanie w prezydenta? Hańba, zdrada, tchórz?
Nie, no to jest drobnica. Tutaj będzie tak, będzie osaczanie, będą techniki, które z kolei są stosowane. Znowu, techniki, o których mówię, które są stosowane z kolei w sieci przez bandy troli, nękanie, ataki w jego żonę, ataki w rodzinę, ataki w rodzeństwo, czyli w siostrę. Tutaj wszystko będzie wyciągane. Zresztą, żeby daleko nie szukać. Jeszcze z przedwczorajszą decyzją cofamy się kilkadziesiąt godzin, czy no, kilkanaście godzin wstecz. I jaka jest informacja agencyjna, która też umknęła bardzo wielu ludziom? Czy pan prezydent ma być wezwany przez prokuraturę gdańską, zdaje się, na przesłuchanie w sprawie Muzeum II Wojny Światowej?
I mieszkań.
No ludzie, no gdzie my żyjemy? Przecież to jest tak prymitywne, że po prostu głowa odpada. No. Znaczy wiecie państwo, no to jest tak. Ja właśnie z jednej strony pokazuję państwu, jakie jest gigantyczne ryzyko, jeśli ktoś tu się bawi takimi technikami w przypadku polskiej obronności, bo to się skończy tym, że Polacy nie będą chcieli uczestniczyć w wysiłku obronnym na rzecz swojego kraju.
Ale być może też nie będą się mieli czym bronić, bo to też jest możliwe.
no, przepraszam bardzo, a mamy zagwarantowane albo w ten sposób są konstruowane nasze ustawy budżetowe, że 5% polskiego PKB ma iść na... No to do cholery jasnej, no to na co to idzie?
To jest prawda, że to jest 200 miliardów złotych jest zagwarantowane.
No to
więc jak
co jest grane?
Na budżety, to jest 200 plus 200.
No właśnie nie, bo gdyby tak było, to by poprawki, które zgłosił, zdaje się, Prawo i Sprawiedliwość, zostały przegłosowane, a tak nie zostało zrobione. Innymi słowy, przekładając to z języka ekonomicznego na ludzkie, uważam, że to jest rolowanie długu. Ten safe. To znaczy, jest manko na kasie budżetowej, jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu. Wszyscy wiedzą, że koło końca kwietnia, początku maja już przekroczymy tę barierę 60% zadłużenia, która jest zakazana konstytucyjnie i też liczona właśnie w dwóch systemach. W jednym systemie już dawno przekroczyliśmy, jeszcze zdaje się w listopadzie ubiegłego roku, w drugim systemie przekroczymy właśnie, no właśnie, przypadkowo. Kwiecień, maj, decyzja musi być do maja. No więc właśnie, to jest rolowanie długu i w związku z tym chodzi o to, żeby... Chodziło o to do wczoraj, dzięki panu prezydentowi to chyba inaczej pójdzie troszeczkę, żeby te 5% PKB rozwodnić i po prostu część tego uzupełnić kwotą, która będzie kwotą kredytową.
I za 4 minuty to się zacznie, bo jest za 4 minuty, a właściwie za 3 minuty jest nadzwyczajne spotkanie.
No, mam nadzieję, że prezydencki minister też tam będzie, bo...
Że go wpuszczą.
A przepraszam, nie bardzo, mogą to już jest, nie mogą go nie wpuścić, to jest ustawą. Znaczy ja wiem, że tu można zrobić wszystko, mogą go zamknąć w toalecie, prawda?
Tak, tam nie ma windy, więc nie może się zasiąść w windy. Gdzie potem no po schodach się wchodzi na pierwsze piętro.
Może po prostu zaczną, będzie, nie wiem, winda będzie miała, schody będą miały poślizg, w związku z tym będzie...
No będzie pan minister, czyli będzie świadek tego, co będzie się działo na posiedzeniu Rady Ministrów i to jest być może ważne, choć może to będzie utajnione posiedzenie Rady Ministrów.
Pewno będzie utajnione.
Bo podjęta zostanie decyzja, że bierzemy te środki. O tym mówił marszałek Czerzasty wczoraj w TVN-ie, że już jest plan B i my te pieniądze...
Ale to w ramach czego?
My te pieniądze dość...
Umowy międzynarodowej. Umowę międzynarodową też trzeba ratyfikować. Nie. To też ratyfikowanie też wymaga zgody prezydenta. Ja myślę, że to jest nie do końca przewidziane.
To prawdopodobnie będzie kłopot dla Komisji Europejskiej.
Nie będzie kłopot żadnej do Komisji Europejskiej. Ja chcę zobaczyć bank, który pożyczy w takiej sytuacji pieniądze. Bo Polacy mogą pokazać środkowy palec.
Ale Komisja Europejska daje gwarancję, więc Komisja Europejska nadal może pożyczać pieniądze.
Komisja Europejska potem będzie się płacić, że tak powiem, świecącymi oczyma.
Ma sposoby Komisja Europejska, żeby nie oczy się...
Ma sposoby, tak.
No, a nie ma? Nie płacisz?
No już coraz mniej. Ja mam wrażenie, że dużo łatwiej by poszło przekonać Polaków do safe i wkręcić ich w ten biznes, gdyby pani Ursula von der Leyen nie zabawiała się z KPO i nie zaszczepiła Polaków. No, nomen omen, pani Ursula ma duże doświadczenie ze szczepionkami.
To prawda. Chociaż nadal nikt nie sprawdził, jakie.
No, bo nie chciała udostępnić, że tak powiem, zapisu ze swojego komunikatora. Bo zgodnie z prawem, bo jest akurat zgodnie z prawem, tak zbudowano prawo w ramach instytucji europejskich, że w zasadzie się nie odpowiada na żadną decyzję. No, pan Donald Tusk, zdaje się, tak samo by chciał w Polsce, no ale niestety, albo stety, Polska jeszcze nie jest, że tak powiem, prowincją Unii Europejskiej.
340 tysięcy głosów o tym zdecydowało. Cud?
Ja uważam, że więcej.
Niż cud?
Nie. Więcej niż 340 tysięcy.
No, a może było 410. Czy jeszcze więcej?
Ja myślę, że dużo więcej.
Tak?
Tak.
Na jakiej podstawie?
Na podstawie wariantu rumuńskiego, tylko nie wystarczyło czasu.
8:59 o tym czasie, na którego... No właśnie, nie wystarczyło czasu. To jest dobrze powiedziane. Poranek kończymy, ale będzie postscriptum do poranka.
Z przyjemnością.
Po wiadomościach, nie? Po wiadomościach i wiadomościach sportowych komentarz prawny pani profesor Krystyny Pawłowicz. To jest...
O nie, no to pani Krystyna to jest po prostu wielka postać.
A teraz godzina 9:00 i punktualnie po raz drugi w poranku w Net Wiadomości Jakub Duszak.